Kochani, będziemy czytali na początek trzy fragmenty Słowa Bożego. Pierwsze z nich to jest zapisane w liście apostoła Pawła do Kolosan, drugi rozdział 4-23 wersetu. I Słowo Boże mówi tak: oto mówię, aby was nikt nie zwodził rzekomo słusznymi wywodami, bo chociaż ciałem jestem nieobecny, to jednak duchem jestem z wami i raduję się, widząc, że jest u was ład i że wiara wasza w Chrystusa jest utwierdzona. Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa Pana, tak w nim chodźcie, wkorzenieni weń i zbudowani na nim i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie. Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. Gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości. Macie pełnię w nim, on jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności. W nim też zostaliście obrzezani obrzeską dokonaną nie ręką ludzką, gdy wyzuliście się z grzesznego ciała ziemskiego, to jest obrzezanie Chrystusowe. Wraz z nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który go wzbudził z martwych. I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy. Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi. Niechże was wtedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju, albo z powodu święta lub nowiu księżyca, bądź sabatu. Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych, rzeczywistością natomiast jest Chrystus. Niech was nikt nie potępi, jak to ma upodobanie w poniżaniu samego siebie i w oddawaniu czci aniołom, a opierając się na swoich widzeniach, pyszni się bezpodstawnie cielesnym usposobieniem swoim. A nie trzyma się głowy, z której całe ciało odżywiane i spojone stawami i ścięgnami rośnie wzrostem Bożym. Jeśli tedy z Chrystusem umarliście dla żywiołów świata, to dlaczego poddajecie się takim zakazom, jakbyście w świecie żyli? Nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj. Przecież to wszystko niszczeje przez samoużywanie. Są to tylko przykazania nauki ludzkie. Mają one pozór mądrości w obrzędach wymyślonych przez ludzi, poniżaniu samego siebie i w umartwianiu ciała, ale nie mają żadnej wartości, gdy chodzi o panowanie zmysłów. Następny fragment, kochani, który mam tutaj wynotowany, to jest Efezjan, 4:12-24. Aby przygotować świętych do dzieła posługiwania do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi, unoszonymi lada wiatrem nauki, przez oszustwo ludzkie, przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. Lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową w Chrystusa, którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości. To więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu swego, mający przyćmiony umysł i dalecy od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich. Mając umysł przytępiony, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością. Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Jeśliście tylko słyszeli o Nim i w Nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze. I odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga, w sprawiedliwości i świętości prawdy. I Efezjan 2:18-22. Albowiem przez Niego mamy dostęp do Ojca jedni i drudzy w jednym duchu, tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowa mocno spojona rośnie, przybytek święty w Panu, na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu. Kochani, fragmenty, które przeczytaliśmy, główna myśl, która je łączy, to jest to, że głową całego Kościoła, głową tego, co nazywamy na ziemi chrześcijaństwem, jest sam Pan Jezus Chrystus. I Bóg Ojciec przekazał mu całą swoją moc, cały swój autorytet, całą swoją mądrość. I Jezus Chrystus jest tym przewodnikiem, który nas na tej ziemi prowadzi. Ale żebyśmy dobrze wiedzieli, że pewne rzeczy, które na tej ziemi się dzieją, wymykają się spod kontroli, wymykają się spod Słowa Bożego i spod objawionej woli naszego Pana i Boga łaskawego. Otóż, kochani, dwie rzeczy, które chciałem w tej chwili podkreślić na początku, to czytaliśmy tutaj w tym pierwszym fragmencie, że niektórzy ludzie zaczynają oddawać cześć aniołom, opierają się na swoich widzeniach i charakteryzują się tym, że mają cielesne usposobienie. Otóż oddawanie czci aniołom, w 18 wersecie to czytaliśmy, oddawanie czci aniołom było początkiem herezji w Kościele. Wiecie, to zaczęli ludzie robić, która na parę stuleci zainfekowała cały region wokół Kolosów i w sąsiednich miastach. Oddawanie czci aniołom jest wyraźnie zakazane przez Pismo Święte. Nie wiem, czy słyszeliście, ale w obecnych czasach również są pewne modlitwy, które są skierowane nie do Boga, tylko do aniołów. I Słowo Boże absolutnie i zdecydowanie tego zabrania i nie dopuszcza, żeby takie rzeczy były czynione. Ja wynotowałem z Pisma Świętego trzy takie fragmenty, które na ten temat mówią. Pierwszy z nich to o jednym z aniołów, który chce, żeby mu oddawać pokłon i cześć. I to jest zapisane w Mateusza w 4 rozdziale, 9, 10, 11 werset. I to jest powiedziane tak. I rzekł mu, to wszystko dam ci, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon. Wtedy rzekł mu Jezus, idź precz, szatanie, albowiem napisano Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz. Wtedy opuścił go diabeł, a aniołowie przystąpili i służyli mu. To jest pierwszy fragment. Drugie objawienie Jana, 19 rozdział, 10 werset. I upadłem mu do nóg, by mu oddać pokłon. A on rzecze do mnie, nie czyń tego, jam współsługa twój i braci twoich, którzy mają świadectwo Jezusa, Bogu oddaj pokłon. A świadectwem Jezusa jest duch proroctwa. I następne to jest objawienie Jana, 22 rozdział, 8 i 9 werset. Jest powiedziane tak. A ja, Jan, słyszałem i widziałem to. A gdy to usłyszałem i ujrzałem, upadłem do nóg anioła, który mi to pokazywał, aby mu oddać pokłon. I rzecze do mnie, nie czyń tego, jestem współsługą twoim i braci twoich proroków. I tych, którzy strzegą słów księgi tej, Bogu oddaj pokłon. A więc widzimy, zwracamy na to uwagę. Jeżeli kiedykolwiek ktoś namawia ciebie, żeby się modlić do anioła, albo twoje niecne myśli skłaniają cię do tego, żeby modlić się do anioła, żeby mu podziękować, że cię strzegł, że coś, wiedz o tym, że anioł nie zrobi nic, ten posłuszny Bogu nie zrobi nic, żeby ci pomóc z własnej woli, dlatego że jest całkowicie podporządkowany Bogu Ojcu i zrobi to tylko wtedy, kiedy Bóg da taki rozkaz, da taki nakaz. Wyśle go do tego, żeby ciebie chronił. Więc nie możesz się modlić, aniele Boży, wesprzyj mnie, pomóż mi, bo to jest niewskazane. Słowo Boże najwyżej może nakazać tobie podać słowo takie, Bóg może, powiedz aniołowi, żeby zrobił to i to. I możesz mu wtedy powiedzieć, jeśli Bóg tak ci powie, że masz tak powiedzieć. Jeśli Bóg ci nie zleca tego, to nie rób tego. Dlatego, że sprzeniewierzysz się Bogu i staniesz przeciwko Słowu Bożemu. Słowo Boże mówi, że do Boga masz przychodzić i Boga masz prosić o cokolwiek, czego potrzebujesz, a wtedy Bóg wysyła aniołów. Na przykład Bóg wypowiada w Piśmie Świętym, taki fragment jest, w którym jest powiedziane, że ja, Bóg mówi, ja nakażę błogosławieństwu, aby podążało za tobą. Wiesz, co to znaczy? To oznacza, że błogosławieństwo, czyli taki sługa Boży, który musi Bożą wolę wykonać, dostaje rozkaz od Boga, aby podążać za tobą. I błogosławieństwo jako sługa Boży podąża za tobą i błogosławi ci. Taka jest prawda. Nieraz masz taki dzień, w którym idziesz do miasta załatwiać sprawy i wszystkie sprawy jakby jeszcze więcej nawet niż planowałeś załatwić, załatwiają się same. Ja pamiętam, kiedyś wybrałem się też załatwić sprawy. No, miałem ich tyle, że wiedziałem, że na pewno nie załatwię ich w ciągu jednego dnia. Na pewno, a załatwiłem je w ciągu 2 godzin. A ja nie wierzyłem, że to załatwię. Także taki niewierzący byłem, kochani. Ale wiecie, jak to się stało? Zaszedłem do jednego biura. To były takie zborowe sprawy do załatwienia. A w tamtym biurze spotkałem 2 innych panów, którzy również mieli inne pisma podpisać. Ja wszystkie pisma miałem ze sobą. I przy okazji tego, że ten dyrektor podpisywał, to 2 innych również podpisało i wszystko było załatwione dosłownie w ciągu 2 godzin. I porozmawialiśmy tam na miejscu i wszystko. Kto to sprawił? Bóg. Kochani, widzimy, jak to jest? Bóg, jeśli nakazuje i Bóg, jeśli mówi, to pewne rzeczy po prostu będą się działy. Jeżeli chcesz coś od Boga, to mów to do Boga, nie mów tego do aniołów, bo wiecie, że jeden z kościołów ma taką modlitwę, Aniele Boże. Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi, że jest to taka herezja, która na setki lat wkroczyła do Kościoła Bożego i zmieniła sposób prawdziwego oddawania czci samemu Bogu i jego mocy. Kochani, drugą rzecz, którą w tym samym wersecie chciałem podkreślić, to tu jest powiedziane, opierając się na swoich widzeniach, czyli takich, jak oryginał mówi, tajemniczych doznaniach. Tak by to można było dosłownie przetłumaczyć. Więc mamy tutaj przetłumaczone, opierając się na swoich widzeniach. I to jest adekwatne do tego, co jest tam w tym wersecie powiedziane. Praktycznie wszystkie sekty i fałszywe religie, żebyśmy to zapamiętali sobie, opierały swoje nauki na rzekomo otrzymanych wizjach i objawieniach. Ich twierdzenia były jednak fałszywe, ponieważ Jezus Chrystus jest ostatecznym i pełnym objawieniem Boga dla ludzkości. My również opieramy się na widzeniach i na słowach z nieba objawionych. Jak to należy przyjmować i jak należy podchodzić do tych wszystkich rzeczy. Wizje i wszelkie słowa prorocze muszą się zgadzać z Pismem Świętym w każdym szczególe. Także jeśli wybiegamy poza, zaczynamy tworzyć coś, co jest niebiblijne, nieboże. Także wiedzmy o tym. Bóg mówi na przykład, w Słowie Bożym jest powiedziane, że Bóg swojej chwały nie odda nikomu. Więc jeśli ktokolwiek w jakimkolwiek kościele oddaje chwałę komu innemu niż Bogu w Trójcy Jedynemu, to czyni przeciwko woli Bożej. Staje przeciwko samemu Bogu. Także, żebyśmy to dobrze wiedzieli. Nie ma innego pośrednika danego ludziom oprócz Jezusa Chrystusa. Nie ma żadnego innego imienia danego ludziom. Więc jeśli ktoś ciebie wzywa do tego, żebyś w jakimkolwiek innym imieniu miał pośrednictwo z Bogiem, to jest to niezgodne z Pismem Świętym. Także ja tylko rzucam takie hasła i takie krótkie myśli, żebyśmy zdawali sobie sprawę z tego, jak bardzo można zabłądzić, idąc w tym kierunku. Kochani, Słowo Boże mówi nam, że Chrystus jest ostatecznym, pełnym objawieniem Boga dla ludzkości. W Hebrajczyków w 1:1-2 mówi: wielokrotnie, wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio, u kresu tych dni, czyli teraz, przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszech rzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. Żebyśmy to dobrze wiedzieli, że Bóg jest tym, który daje nam absolutny priorytet do tego, żebyśmy wysławiali Boga, żebyśmy Go uwielbiali, żebyśmy Go błogosławili, abyśmy szli tylko Jego drogami. Kochani, co Bóg Ojciec uczynił nam? Tutaj czytaliśmy w tym fragmencie. Ja chciałbym tylko wyszczególnić to, żebyśmy mieli taki dobry obraz tego, co Bóg dla nas uczynił. I ja tu wypisałem sobie 6 takich punktów z tych wersetów, które czytaliśmy. Mianowicie pierwszy z nich, wraz z Chrystusem ożywił nas. Kochani, to jest odwrotny proces do tego, co się stało w raju, kiedy człowiek miał najpierw społeczność z Bogiem, a później umarł na skutek czego? Nieposłuszeństwa, grzechu nieposłuszeństwa. I człowiek wtedy umarł. Chociaż szatan powiedział, że nie umrzesz, tylko oczy twoje się otworzą i poznasz dobro i zło, ale duchowo człowiek umarł. I tej społeczności, którą wcześniej człowiek w raju miał z Bogiem, tej społeczności, którą my teraz zaczęliśmy mieć, to jest społeczność w duchu. Prawdziwi czciciele, prawdziwi chwalcy oddają Bogu chwałę w duchu i w prawdzie. Czyli dokładnie w Duchu Świętym się to dzieje i Duch Święty jest naszą cudowną łącznością z Bogiem Wszechmogącym. Żebyśmy zdawali sobie z tego sprawę. Więc ożywił nas proces odwrotny do tej śmierci w raju. Zaczęliśmy znów mieć możliwość społeczności z Bogiem. Jeżeli mówisz człowiekowi, kiedy masz społeczność z Bogiem, że rozmawiasz z Bogiem, że spotykasz się z Bogiem, no to ma ciebie za szalonego, za jakiegoś człowieka nieodpowiedzialnego w tym, co mówi. Dlatego, że jak można się z Bogiem spotykać? No to przecież to jest absolutnie niemożliwe. Niemożliwe się z Bogiem spotykać, prawda? Niemożliwe, absolutnie niemożliwe. My jak na tym miejscu przychodzimy, to spotykamy się jedni z drugimi. I ewentualnie z duchownym się jeszcze spotykamy, ale z Bogiem, no to przecież wiecie, to się tylko tak mówi, ale spotkania prawdziwego z Bogiem nie ma. Czy nie ma? Jesteśmy w społeczności z Bogiem, rozmawiamy z Bogiem, Bóg mówi do nas, Duch Święty nas przekonuje, Duch Święty nas uświęca, dzieje się to wszystko, oczywiście dzieje się na płaszczyźnie duchowej. I dlatego właśnie ożywił nas z Chrystusem i to oznacza, że my teraz duchowo żyjemy. Byliśmy martwi, a teraz żyjemy, jesteśmy innymi istotami. Pojmujemy Boże sprawy, których wcześniej nie pojmowaliśmy, a teraz one do nas docierają. Drugą rzecz, którą Bóg Ojciec uczynił, odpuścił nam wszystkie nasze grzechy. Czy masz jakiś grzech nieprzebaczony? Masz? Jeśli nie, jeśli masz, to po prostu proś Boga, Bóg ci przebaczy. Taka jest prawda. Przez wiarę przychodzi się krwią swoją Bóg Wszechmogący oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. A więc odpuścił nam wszystkie nasze grzechy. Po trzecie, wymazał obciążający nas list dłużny, który zwracał się przeciwko nam ze swoimi wymaganiami. Wymagania to są te, które zapisane są w zakonie. Masz tak robić, masz tak robić, masz tak robić. I on się zwracał, ten list, przeciwko nam. Po prostu zawiniłeś i według zakonu masz co? Masz zginąć. Masz umrzeć, dlatego że czyniłeś to, czyniłeś to, czyniłeś to. A każdy, kto przekracza prawo Boże, jest przestępcą. A przestępca musi zostać ukarany. A jeśli ukarany, to znaczy, jaka jest kara za grzech. Dokładnie. Czyli list przeciwko nam napisany, to jest uczyniłeś tak i tak, musisz zginąć. I ten list został zmazany, został odrzucony. Dalej, Bóg mówi, przybił list dłużny do krzyża. Ten list dłużny został przybity wraz z Jezusem Chrystusem do krzyża i został usunięty. To oznacza, że przez wylaną krew Jezusa Chrystusa wszystko zostało zalane krwią i nie można już odczytać tego. Po prostu jak zalejesz pismo czarną farbą, wiesz, możesz to zrobić sobie w komputerze nawet, napisać cały tekst i jest taka możliwość wypełnienia całej strony kolorem, prawda? Ja tu mam żółtym kolorem, niebieskim, zielonym zaznaczone, ale tak sobie też spróbowałem czarnym pokryć. I co? Nie ma nic. Albo bardzo ciemnym czerwonym, takim kolorem jak krew. Nic nie widać, nie da się nic odczytać. Wiecie, ja nawet taką pomyłkę zrobiłem, jak miałem notatki, to któregoś razu chciałem sobie tak jedno zdanie tak dokładnie zaznaczyć i zaznaczyłem je czerwonym kolorem. Przyszedłem na nabożeństwo, biorę notatki, nie przeczytałem tego fragmentu, bo się nie dało. Już takie pomyłki nie robię. Także powiem tak, krew Jezusa Chrystusa wszystko zakrywa. Po prostu nie ma tego, nie istnieje. Było przeciwko tobie napisane, ale nie da się już odczytać. Taka jest prawda i to zrobił Bóg. Oprócz tego dla ciebie i dla mnie jeszcze zrobił tak. Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności. Rozbroił. Nadziemskie władze i zwierzchności miały możliwość ciebie atakować, ale teraz już nie mają broni. Co mogą tylko robić? Wokół wierzącego człowieka szatan chodzi jak lew ryczący. Czyli może ciebie tylko straszyć. Jak mu się uda ciebie przestraszyć, to ty zrobisz to, co on będzie chciał. Jak mu się nie uda ciebie przestraszyć, to Pismo Święte mówi, że to jest dla niego zapowiedzią zguby. Bo on nic nie może ci zrobić. Po prostu nic nie może ci zrobić. Kochani, jeśli byśmy naprawdę uwierzyli, że szatan naprawdę nic nam nie może zrobić, to przez tą wiarę szatan nic nie może ci zrobić. Przez twoją wiarę. Jeśli wierzysz, to Bóg zwyciężył szatana, rozbroił. On jest bezbronny. Zabrał mu broń. Związał mocarza. I Słowo Boże mówi, że nic nie może ci uczynić, jeśli tylko wierzysz. Bo jak nie wierzysz, to cię będzie tak straszyć, że będziesz uciekać, aż się będzie za tobą kurzyć. I ostatnią rzecz, którą zapisałem sobie na podstawie tych wersetów, które przeczytaliśmy. Nadziemskie władze i zwierzchności wystawił na pokaz i odniósł triumf nad nimi w Chrystusie Jezusie. To oznacza, że te moce i zwierzchności zostały zwyciężone, rozbrojone i do tego wszystkiego wystawione na pokaz. Możesz sobie oglądać, jak są pokonane. Możesz to popatrzeć, zobaczyć sobie to. Bóg tak sprawił, że w duchu jesteś w stanie zobaczyć, jak przegrał szatan. Możesz to zobaczyć. I wierzący człowiek powinien być niezwykle zachęcony tym, co się dzieje w duchowym świecie. Niezwykle zachęcony. Abyśmy byli ludźmi, którzy naprawdę mogą bardzo wiele przez swoją wiarę zdobyć od Boga. Po prostu możesz zdobyć pokój, możesz zdobyć zwycięstwo, możesz zdobyć pomoc od Boga. Wszystko poprzez wiarę otrzymasz z łaski i miłosierdzia Bożego. Poza tym człowiek wierzący ma być prawdomówny w miłości. Co to oznacza? Myśmy to czytali tutaj i ja chciałbym kilka słów na ten temat powiedzieć. Ewangelizacja jest najbardziej efektywna, jeśli przekazywana jest z miłością. Jeśli ludziom Słowo Boże naprawdę z miłością przekazujesz. Miłość taka, którą człowiek wierzący ma osiągnąć i jest cechą charakterystyczną dojrzałego chrześcijanina, to jest wyposażenie we właściwe, zdrowe nauczanie. Wyposażenie w zdrowe, duchowe nauczanie. Miłość, która płynie z Ducha Świętego I wtedy dojście do człowieka jest naprawdę pełne. Jeżeli człowiek odczuwa, wyczuwa w tobie, kiedy mu mówisz o Jezusie Chrystusie, wyczuwa w tobie miłość, że ty naprawdę chcesz mu pomóc, że twoja gadka nie polega na tym tylko, że chcesz go przekonać, na siłę go przeciągnąć gdzieś, tylko zdaje sobie sprawę z tego, bo czuje gorąco miłości, kiedy mu o tym mówisz, to przyciąga ludzi do Jezusa Chrystusa i pokazuje im, jak wielką miłość Jezus Chrystus ma do każdego z nas. Dlatego wiedzmy, że mamy być pełni miłości i prawdomówni wtedy, kiedy ludziom opowiadamy o Jezusie Chrystusie. Bez dojrzałości prawda może się okazać chłodna. Bez takiej pełnej duchowej dojrzałości. A miłość może stanowić tylko nieco więcej niż marny sentyment i gesty podobne do miłości. Co mam na myśli? Mam na myśli sytuację, w której ktoś przychodzi do ciebie, przytula ciebie i mówi, jak ciebie bardzo kocha. I to jest jakby oznaka miłości, prawda? Ale jak czujesz, że ta osoba ciebie przytula, to czujesz, jakbyś się przytulał do wielkiego kawału lodu. Przytula ciebie. Ale nie odczuwasz gorąca tej miłości. Gorąco miłości odczuwasz wtedy, kiedy na przykład jesteś w bardzo dobrej sytuacji, kiedy masz radosną chwilę, na przykład dzień urodzin i ktoś przychodzi z twoich najbliższych, który cię, wiesz, na pewno bardzo kocha. I on ciebie przytula i ci składa życzenia. I życzy ci, żebyś 100 lat żył, a w sercu nie myśli, żebyś zaraz umarł. Rozumiemy się? Kochani, bo ludzie składają sobie dobre życzenia. 100 lat żyj i tego, albo na przykład wyliżesz się z tego, a oni zaraz zamek zaciągają w takim worku czarnym. Kochani, szczere, naprawdę szczere podejście do człowieka przynosi prawdziwe rozwiązanie do jego życia. Ty możesz człowiekowi w zasadzie nic nie zaproponować, nic nie dać. Nic mu nie dajesz, ani mu pieniędzy nie dajesz, ani mu prezentów nie dajesz, ani tylko po prostu słowa o miłości mówisz i co? I zdaje się nic. A to, jeśli czynisz w mocy Ducha Świętego i jeśli to czynisz jako dojrzały chrześcijanin, jako ten, który naprawdę, naprawdę życzy ci dobrze, to przynosi w twoim życiu prawdziwe rozwiązanie. Prawdziwe rozwiązanie. Na przykład, czy potrafisz wyczuć, czy ktoś raduje się z tobą, jak na przykład coś nowego masz? Nowe ubranie, nowy samochód, czy cokolwiek innego. Czy potrafisz rozróżnić, że ktoś chwaląc, że to masz, cieszy się z tobą, czy zazdrości ci? Potrafisz to rozróżnić? Ktoś potrafi? O, Robert potrafi. Ale to jest taka prawda. To jest szczere stwierdzenie. Naprawdę tak jest. Ja zawsze wyczuję, jeżeli ktoś się ze mną cieszy i raduje, a jak ktoś po prostu wypowiada słowa tylko radości i takiego niby pokoju, który przynosi. Pokój wam. A żeby was wszystkich... Kiedy Jezus Chrystus przyszedł tam, gdzie byli zgromadzeni ludzie i powiedział pokój wam, to co się stało? Duch Święty przyszedł. Duch Święty przyszedł. I to jest to działanie, o co naprawdę Bogu chodzi. Chrześcijanie mają wzrastać, mają się rozwijać. Pod każdym względem mają przypominać Jezusa Chrystusa. Pod każdym względem. My musimy dosłownie naśladować Jezusa Chrystusa, chodzić dosłownie za Nim krok w krok. Musimy wykonywać dzieła, które On czynił. Chrześcijanie mają zupełnie oddać się i stać się posłusznymi woli Bożej. To nie może być tak, że my na tym świecie jako chrześcijanie wypełniamy swoją wolę, wszystko czynimy, co nam się podoba i ewentualnie nasza bliskość Boga polega na tym, że my przychodzimy, żeby Go prosić cały czas, żeby nam dopomógł w naszych sprawach, które sobie tutaj na ziemi czynimy. A czy to jest wolą Bożą, czy to nie jest wolą Bożą, to nie powinno Boga interesować. Bóg nie powinien się wtrącać w moje życie. To są moje indywidualne sprawy, prawda? My traktujemy Boga bardzo często tak jak ludzi, jak natrętne muchy czy osy, żeby je odgonić, żeby nam nie przeszkadzały w czynieniu naszej woli, w wypełnianiu naszych zachcianek i wszystkiego tego, co nam się to podoba na tej ziemi. Z Bogiem tak nie możesz uczynić, że będziesz jak natrętną muchę Boga odganiać od swojego życia. Odganiasz Boga od swojego życia, to znaczy przychodzi do twojego życia nieszczęście. To przychodzi do twojego życia naprawdę bardzo trudna sytuacja i bardzo, bardzo niebezpieczne okoliczności, w których stajesz. Mają dać się, oddać się Jego mocy. My mamy oddać się mocy Bożej, być podobnymi Chrystusowi i to w każdej sferze naszego życia. W Galacjan 2:20 jest powiedziane: z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Ja jestem ukrzyżowany z Chrystusem. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Widzimy? Już nie żyję ja, żyje Chrystus. Czyli mnie ma ubywać, a Chrystus w moim życiu ma rosnąć. Czyli coraz bardziej chrześcijaństwo w moim życiu ma mieć więcej do powiedzenia. Coraz więcej. To nie może być tak, że ja ewentualnie staram się utrzymać ten stan, w którym jestem. Po prostu jakoś utrzymać. A ewentualnie czasem troszkę upadnie, no to wtedy próbuję to podnieść i znowu jestem na tym samym poziomie, na którym byłem. My nie mamy być na tym poziomie, na którym byliśmy, chociaż stan, zasobność staramy się tylko utrzymać, ale mamy wzrastać. My mamy coraz bardziej stawać się podobni do Jezusa Chrystusa. W Filipian 1 rozdziale 21-22 wersecie jest powiedziane: albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. A jeśli życie w ciele umożliwi mi owocną pracę, to nie wiem, co wybrać. Czy macie taki dylemat kiedykolwiek? Czy kiedykolwiek wam przyszło do głowy, że w zasadzie dla mnie umrzeć to jest korzystniej? Ludzie, jeśli chodzi o śmierć, to czegoś, to coś, nad czym się zastanawiają, po prostu boją się. A apostoł Paweł mówi: dla mnie umrzeć to zysk. Czyli inaczej mówiąc, ja to bym chciał umrzeć. Bardzo bym chciał umrzeć. No bo byłbym z Panem już tam w wieczności. Ale życie na ziemi, no to ze względu na was, bracia i siostry, to jest w zasadzie rzecz potrzebniejsza. Więc jeśli życie na ziemi umożliwi mi owocną pracę, zobaczmy, jakie rozważania są apostoła Pawła. To ja cytuję Słowo Boże w tej chwili. Jeśli życie w ciele no, da mi możliwość owocnej pracy, sam nie wiem, co wybrać. Bo jedno mnie pociąga i drugie mnie pociąga. Odejść z ziemi mnie pociąga i pozostać z wami mnie pociąga. Ale apostoł Paweł mówi już to jako proroctwo, jako wypowiedź od Boga. Mówi: a to wiem na pewno, bo Duch Święty mi to objawił, inaczej nie mógłby tego powiedzieć, że pozostanę przy życiu, aby co? Abyście wy robili postępy. Widzimy, jak nie patrzy na swoje życie, patrzy na życie innych. Ja jestem potrzebniejszy wam, żebyście wy wzrastali, żebyście nie błądzili. Inaczej mówiąc, żebyście doszli do Królestwa Niebios. Jestem tu, żebyście wy weszli do Królestwa Niebios. I apostoł Paweł mówi: a jeśli chodzi o mnie, to muszę uważać, bym będąc zwiastunem dla was Ewangelii, sam nie został odrzucony. Widzimy, na czym to polega? Widzicie, pracujemy dla innych, żeby inni weszli do królestwa, a później po tym wszystkim jeszcze staramy się o własne życie, bo wam zwiastując mogę ja być odrzucony i do piekła pójść. Więc widzimy, na czym to polega? To jest walka o Królestwo Niebios. Walka o Królestwo Niebios. O zło nie musisz walczyć w swoim życiu. Walczysz o dobre rzeczy, walczysz o błogosławieństwo. I to błogosławieństwo i te wszystkie łaski Boże chce ci ukraść szatan. Nie daj się. Po prostu nie daj sobie wykraść tego wszystkiego, co Bóg ci przygotował. Chrześcijanie mają wzrastać w głowę, którą jest Chrystus. Głową Kościoła jest Chrystus. Głową Kościoła nie jestem ja, pastor. Głową Kościoła jest Chrystus. A więc nie wrastajcie we mnie, wzrastajcie w głowę, czyli w Jezusa Chrystusa. Tam jest moc, tam jest zwycięstwo. Kościół został opisany jako ciało, a Jezus Chrystus jako głowa tego ciała. Głowa oznacza autorytatywnego przywódcę. Jezus Chrystus jest naszym potężnym przywódcą, który nas ma prowadzić. I musi mieć coś do powiedzenia. Kochani, zobaczmy, że są jakby dwa sposoby życia organizacyjnie w każdym państwie. Jedna organizacja życia to są ludzie cywilni, po prostu ci, którzy żyją na co dzień i pracują w pracy i mają jakoś to zorganizowane życie. I druga grupa to jest na przykład wojsko, mundurowi. Rozumiemy? I tam już życie przebiega zupełnie inaczej. Tam nie jest tak, że mi się chce, albo mi się nie chce, albo się zwolnia, albo to mi się nie podoba, albo tamto mi się nie podoba. Tam jest organizacja zupełnie inna. Mówią ci, musisz zrobić. Niewykonanie rozkazu to jest konkretna kara. Jeśli nie wykonujesz rozkaz, a jest wojna, to co to oznacza? Śmierć. Słowo nie wykonasz i zostaniesz zabity. Rozumiemy? Są dwie różne grupy. Chrześcijanin to nie jest prywatne, cywilne życie na tej ziemi. To jest organizacyjnie taki jak wojsko. Inaczej mówiąc, nie wykonujesz woli Bożej, zostaniesz odrzucony. A wiesz, co to oznacza? Śmierć. Dokładnie. Dlatego musimy zwrócić uwagę na to, jakimi my jesteśmy. Efezjan 1, rozdział 21, 2 i 3 wersety mówi tak. Ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością, i mocą, i panowaniem, wszelkim imieniem, jakie może być wymienione, nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod nogi Jego. A Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła, które jest ciałem Jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. Zobaczmy, głową Kościoła, który jest ciałem, to jest ciało Chrystusa. Tak jak my mamy takie święto w Polsce, Boże Ciało. No to jest symbol właśnie Kościoła, ciało, ciało Boga. A głową tego ciała jest Chrystus. Wyobrażacie sobie, żeby ciało było niepodporządkowane mojej głowie? Moja głowa mówi, a moje ciało nie wykonuje. Jak się nazywa taki człowiek? Sparaliżowany. Chrześcijanin, który nie wykonuje poleceń Jezusa Chrystusa, jest chrześcijaninem sparaliżowanym, niefunkcjonującym, niewykonującym poleceń głowy. Coś jest nie tak. Takie ciało nie jest zdrowe, jest chore. Chrześcijanin, który nie wykonuje woli Bożej, to jest człowiek chory, sparaliżowany, niesprawny. Niepełnosprawny, na wózku inwalidzkim albo bez wózka, a nie chodzi w ogóle, nic nie może wykonać. Im mniej wykonujesz woli Bożej, tym bardziej jesteś sparaliżowany. Można być mieć sparaliżowane tylko nogi, a rękami można jeszcze robić coś, prawda? Ale można być tak sparaliżowanym, że w ogóle nic nie wykonujesz, Tak jak taki jeden naukowiec jest, co to nawet nie mówi, nie pokazuje nic, tylko jakieś tam odruchy komputerowo są przekazywane i okazuje się, że on myśli wszystko, czyli głowa normalnie pracuje i to dobrze, na pełnych obrotach. Dobrze pod względem życiowym, ale źle pod względem duchowym. Także on nic nie wykonuje, a jest człowiekiem niewierzącym. Zupełnie, takim człowiekiem bezbożnikiem. Także, a co on robi? Grzeszy? Rękami coś robi? Nogami coś robi? Rozpustnikiem jest? No skąd można to wiedzieć? A w głowie można być. Dlatego zwróćmy na to uwagę. Chrześcijanin to jest ten, który wykonuje wolę Bożą. Efezjan 5, rozdział 23, werset mówi tak. Bo mąż jest głową żony. Głowa coś zarządza, a ciało, piękne ciało, musi wykonać. Ale jak to się wszystko dzieje? Jak Chrystus głową Kościoła. Ciała, którego jest Zbawicielem. Jeśli jesteś Zbawicielem tego ciała, to niech to ciało wykonuje twoją wolę. Zwróć na to uwagę. Ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. Ale jak czytamy cały fragment, ja na tym się nie skupiam, ale jak czytamy cały fragment, to zobaczymy, jaka potężna jest odpowiedzialność męża za żonę. Jaki potężny musi włożyć wysiłek, żeby zaopiekować się tym ciałem. Jak bardzo musi się poświęcić i oddać się w zasadzie całkowicie, w pełni, tak jak Chrystus dał się przybić do krzyża za ciało. Tak samo poświęcenie należy do mężczyzny, do męża, ze względu na żonę. Także zwróćmy na to uwagę, bo jest to niezwykle ważne. Z Niego, czyli z Pana, jest moc do dojrzewania i bycia dojrzałym, dorosłymi w wierze chrześcijanami. Z Jezusa Chrystusa, z Boga naszego, jest moc. Moc ta nie pochodzi z naszych własnych wysiłków i starań, lecz z ich głowy, którą jest Jezus Chrystus. My możemy się rozwijać, my możemy wzrastać, my możemy nabierać doświadczenia chrześcijańskiego tylko wtedy, kiedy trzymamy się Jezusa Chrystusa. Moc od Niego pochodzi. Kolosan 2, rozdział 19, werset mówi, a nie trzyma się głowy, z której całe ciało odżywiane i spojone stawami i ścięgnami rośnie wzrostem Bożym. Widzimy, co Słowo Boże mówi? My musimy być tymi ludźmi, którzy dzięki Jezusowi Chrystusowi zaczynają wykonywać Jego dzieła. Wykonują co? Znaki, cuda, błogosławieństwa, prorokowanie, wszystkie dary Ducha Świętego w życiu swoim wydają owoce godne upamiętania i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko się dzieje z mocy Jezusa Chrystusa. On jest głową, On nas zasila, On nam daje sygnał, On nam daje przekonanie. Kochani, nasze nogi mogą być nieprzekonane do działania. Jeżeli twoja noga prawa na przykład chce iść do przodu, twoja lewa chce iść do tyłu, co się stanie? Szpagat. Dokładnie. To się stanie szpagat. I nie ruszysz się ani w tą, ani w tą. Widzimy, jak musi być wszystko skoordynowane. Jeśli chcesz rozwijać się w duchowym twoim życiu, to musisz mieć dobrą harmonię i dobre połączenie z twoją głową, czyli z Jezusem Chrystusem. Nie będziesz się rozwijać duchowo, jeśli nie masz konkretnego, dobrego połączenia z Jezusem Chrystusem. Nie ma wzrostu duchowego ciała, czyli Kościoła, jeśli nie ma jedności z Chrystusem, który jest Jego głową. Nie ma wzrostu. Kościół Jezusa Chrystusa stanie w miejscu, a jak stoi w miejscu, to znaczy już w tym momencie zaczyna się cofać. Nie ma takiej możliwości. Słowo Boże nam mówi tak. W Jana 15 rozdział 4 i 7 werset mówi tak. Trwajcie we mnie. Znacie to słowo. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorość sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy. Jeśli we mnie trwać nie będziecie, nie możecie wydawać owocu i nie będziecie wydawać owocu, jeśli nie będziecie trwać we mnie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Widzimy, jak to jest dokładnie opisane? Krzew winny to jest Jezus Chrystus. A my jesteśmy odroślami, tymi gałęziami, inaczej mówiąc, latorośle. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje troszeczkę owocu, tak? Wiele owocu. Bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Kto nie trwa we mnie, ten zostanie wyrzucony precz. Jeśli nie trwasz w Jezusie Chrystusie, będziesz wyrzucony precz. Jak zeschnięta latorość, takie zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. To jest dokładne stwierdzenie tego, jeśli nie trwamy w Jezusie Chrystusie. Nie trwasz w Jezusie Chrystusie, uschniesz i zostaniesz wrzucony w ogień. To mówi Słowo Boże, żebyśmy to dobrze wiedzieli. Niby dlaczego? Coś tutaj jest powiedziane, że nie tak zrobiłeś, nie tak się zachowałeś. Nie. Po prostu nie trwasz w Jezusie. Nie trwasz w Jezusie, no to dla takich jest zgotowane to samo, co dla diabła i jego aniołów. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Wiecie, co to takiego jest cokolwiek? Inaczej mówią, o co byście nie poprosili, to dostaniecie. Ale jaki jest warunek? Że Słowo Boże w tobie trwa i ty trwasz w Jezusie Chrystusie. Jeśli trwasz w Jezusie Chrystusie, to Bóg nawet twoje zachcianki będzie dawał. Rozumiesz to? Bo twoje zachcianki będą w obrębie Bożej woli. One będą się tam mieścić. Bo ty trwasz w Jego Słowie. Co to znaczy trwasz w Jego Słowie? Że Jego Słowo ma pełny dostęp do twojego serca i twojego życia. Trwasz w Jezusie, to znaczy to On wydaje ci rozkazy. To On do ciebie mówi, co możesz, czego nie możesz, jak powinieneś, jak nie powinieneś. I jeśli to taki sposób jesteś kształtowany przez Boga, to wtedy co chcesz, to możesz prosić. Bóg ma wtedy pewność, że poprosisz o właściwe rzeczy. Nie chcąc tego zużyć na zaspokojenie swoich pożądliwości, jak w Jakuba jest powiedziane. Prosicie, nie otrzymujecie, bo źle prosicie. A zło tego proszenia na czym polega? Że chcecie to wykorzystać na zaspokojenie swoich pożądliwości. Kochani, my musimy po prostu być w obrębie Bożej woli. To nie jest aż takie trudne, to nie jest aż takie nie do spełnienia, dlatego że jeśli Bóg daje ci swojego Ducha Świętego, to sprawia w twoim wnętrzu chcenie i wykonanie. To oznacza, że jeśli poddajesz się działaniu Bożego Ducha Świętego, to Duch Święty sprawi, że będziesz chciał właściwych rzeczy. On to sprawi. Na przykład dobrą rzeczą jest przyjść do kościoła i uwielbiać Boga całym swoim sercem. A niektórzy ludzie nie mają takiego odczucia i mają taki zwyczaj, który jest opisany przez apostoła Pawła. Słowo Boże mówi, żebyśmy byli w kościele, bo u niektórych to jest w zwyczaju, że opuszczają społeczne zgromadzenia. Zwyczaj. Dobry zwyczaj nie pożyczaj, tak? Dobry zwyczaj, abyśmy byli w zgromadzeniu dzieci Bożych. Abyśmy naprawdę chcieli uwielbiać Pana. A jeśli nie ma tego chcenia, to znaczy, że Duch Święty ma już mniejszy wpływ na twoje życie. Mniejszy wpływ. Jeśli masz pragnienie, to jest od Ducha Świętego. Nie od twoich własnych chęci. Dlatego jeśli widzisz zmniejszanie się w twoim życiu wpływu Bożego Ducha Świętego, to zacznij nad sobą pracować. Zacznij to widzieć i zacznij reagować. Jeśli w twoim życiu masz coś do zrobienia, to musisz po prostu to zrobić. Jeżeli na przykład wiesz prostą rzecz, taką no może samochodową powiem, że trzeba zmienić rozrząd, a ty mówisz, a co tam? I jeździsz dalej. Jeździsz. Przekroczyłeś ileś tam kilometrów, a już trzeba było zmienić. I co, do czego to dochodzi później? Lekko, cichutko jakieś takie stuknięcie i później patrzysz, korbowód bokiem wyszedł. Silnika nie ma. Chrześcijanin nie chodzi na nabożeństwo. Wiecie, jaki jest efekt? Rozrząd się rozlatuje. Z rozrządu czyni się nierząd. Po prostu zaczynasz chcieć złych rzeczy. Zaczynasz dążyć do złych rzeczy. Zaczynasz mieć złe nawyki. Zaczynasz niewłaściwie funkcjonować. Aż w końcu tracisz to, co jest sednem, to, co jest silnikiem. Czyli Duch Święty. Duch Święty w twoim życiu jest całym napędem twojego życia. Jeśli utracisz Ducha Świętego, to co Słowo Boże mówi? Nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia waszego. Przychodzisz, dzień odkupienia, a ty nie zapieczętowany. Przychodzisz, nie ma pieczęci. Wiecie, ja już miałem takie zdarzenie kiedyś. Przychodzę do urzędu, przedstawiam pismo, pani patrzy, pieczątki nie ma. Koniec, nic nie załatwisz. Ale panie, ja to powiedz dostarczę. Nie ma pieczątki, nie ma rozmowy. Przychodzisz do Jezusa Chrystusa, Jezus Chrystus mówi, pieczątki nie ma. Duch Święty, do Ducha Świętego wracaj, pieczątkę musisz mieć. Nie ma pieczęci, nie ma wejścia. Jeśli to tylko sprawa urzędowa, to jeszcze da się załatwić. A jeśli to sprawa niebiańska, to może już się okazać, że jest za późno. Niestety, może być za późno. Dlatego miejmy czas teraz, aby walczyć o swoje sprawy. Aby nie patrzeć na innych, jak inni walczą i mówić, o, to nie tak zrobiłeś, tamto nie tak. Zacznijmy walczyć o siebie. Zacznijmy walczyć o to, co jest Boże. 2 Piotra 1:3-4 na koniec mówią tak. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. Pożądliwość zawsze cię będzie nęcić. A ty masz iść w te sprawy i tą duchową wartość, która pochodzi od Boga. Bo Bóg nas obdarował absolutnie wszystkim, co jest nam do życia potrzebne. Potrzebujesz coś do życia? Bóg to dał. Tylko po prostu trzeba przyjść do Niego. Nie ma żadnego problemu. U Boga nie ma problemów. Problemy są tylko w twoim i w moim życiu. Nie u Boga. Bóg wszystko przedstawił swojemu stworzeniu. Bóg wszystko zaproponował swoim ludziom. Chrześcijanie to są Boży ludzie. Chrześcijanie to jest Kościół Jezusa Chrystusa. Chrześcijanie to jest ciało Jezusa Chrystusa. Bądź połączony z głową, a nic ci nie grozi. Amen.